Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Bardzo często w takich sytuacjach ludzie po raz kolejny zaczynają wierzyć, że Bitcoin może pójść wyżej. Wycenianie tych projektów powinno opierać się na tak zwanej wycenie, ja tu mówię, efektu sieci. Stworzenie kryptowaluty jest bardzo proste, ale ja mówię, stworzenie efektu sieciowego jest cholernie, cholernie trudne. Ja osobiście mogę powiedzieć tak, że czuję się, że też jestem uzależniony od tego rynku, ale mam w pełni tego świadomość i staram się to kontrolować jakimiś konkretnymi zasadami. Ja uważam, że najlepszy moment na gdzieś tam takie fundamentalne inwestycje jest moment wtedy, kiedy jest źle, wtedy, kiedy jest nudno, wtedy, kiedy wszyscy mówią, że to padnie, dlatego że wtedy pojawiają się i zostają na tym rynku najbardziej wartościowe projekty. Wczoraj udało mi się sprzedać jedną ze swoich cyfrowych nieruchomości, cyfrowych ziem. 220 razy powyżej ceny, którą kupiłem. Na tej podstawie można stworzyć całkowicie nową ekonomię i nowy sposób myślenia o inwestycji.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Kamil Jarząbek, inwestor kryptowalutowy z wieloletnim doświadczeniem, przekazujący skomplikowaną wiedzę w sposób przystępny dla każdego. Ruszajmy.
Witam Was serdecznie, tutaj Maciej Wieczorek, a to nowy odcinek Eksperta w Bentleyu. Bitcoin pobija szczyty. Gdzieś tam oscyluje, kryptowaluty są tematem coraz bardziej interesującym, zwłaszcza gdy inflacja w Polsce sięga 7% oficjalnie, więc nieoficjalnie każdy widzi, że prawdopodobnie jest jeszcze więcej, więc tym bardziej ludzie interesują się, co zrobić ze swoimi pieniędzmi, żeby ich po prostu nie stracić. I dlatego dzisiaj zaprosiłem człowieka, z którym szczęśliwie znamy się od lat i wiem, że jest niesamowitym ekspertem w temacie kryptowalut, a jednocześnie bardzo skromnym człowiekiem i merytorycznym przede wszystkim, więc dzisiaj nie ma wątpliwości, że będzie bardzo merytorycznie. Jest z nami Kamil Jarząbek.
Cześć, dzień dobry.
No to co? To zaczynamy od tego, że w ogóle nagrywamy to dość tak na szybko. Zespół tutaj będzie miał robotę, bo w temacie kryptowalut nie można nagrywać na miesiąc, dwa miesiące do przodu, bo byłoby to bardzo nieadekwatne, więc nagrywamy to dziś, a premiera jest w ciągu dwóch dni, także cena Bitcoina bodajże dzisiaj rano to było 61 400, coś w ten deseń, czyli trochę spadło od tych 66 prawie, no ale ludzie spodziewają się, że będzie dalej szło. No więc pytanie, oczywiście zaczynamy od wróżenia z fusów, czyli to najbardziej klasyczne pytanie, za ile będzie Bitcoin? Czy będzie za milion, czy będzie za 100 tysięcy?
Na pewno trzeba powiedzieć to, że dobijamy do bardzo ważnego momentu na rynku. Tym momentem jest przekroczenie ostatniego szczytu, który mieliśmy. Mhm. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że bardzo często w takich sytuacjach ludzie po raz kolejny zaczynają wierzyć, że Bitcoin może pójść wyżej. I wtedy nowy kapitał właśnie trafia na rynek. Więc wydaje mi się, że momenty, w których dobijamy do szczytu, przekraczamy go delikatnie, później spadamy, tak jak teraz spadliśmy, czy tak jak powiedziałeś, tam 66 tysięcy, spadliśmy do 61, do 60 tysięcy, to są momenty takiej chwilowej niepewności, czy to dalej pójdzie w górę, czy jednak spadniemy, ale mimo wszystko historycznie, jeżeli sobie popatrzymy, to bardzo rzadko na rynku kryptowalut była sytuacja, w której mieliśmy taki typowy podwójny szczyt, czyli moment, w którym Bitcoin dobija do swojego szczytu i później już spada. Czyli według mnie w najbliższym czasie Tym kierunkiem jest jednak północ.
Oczywiście wszystko, co tu dzisiaj zostanie powiedziane, nie jest poradą inwestycyjną. Każdy musi brać to na klatę, samemu robić research, uczyć się.
Uwaga, uwaga, szybka informacja. Jeżeli chcesz rozpocząć przygodę z kryptowalutami, warto wybrać zaufaną giełdę kryptowalut po to, żeby nie stracić swoich środków i kupić w taki sposób, żeby na pewno te kryptowaluty dotarły do ciebie bezpiecznie. Także zamiast firmy Krzak polecamy ci rozwiązania, z których sami korzystamy na co dzień i znajdziesz je w linku pod tym nagraniem.
Ciekawi mnie jedna rzecz odnośnie tej ideologii, z którą w sumie Bitcoin powstał w tym pierwotnym white paperze, który pokazywał czy opisywał sytuację pokryzysową w Stanach i miało być antidotum. Dzisiaj to trochę się pozmieniało, ale szczerze mówiąc dalej jak o tym myślę sobie, patrząc na sytuację inflacyjną i porównując to do akcji, gdzie ludzie się chwalą na przykład, że 8% rocznie robią bez problemu, no ale inflacja jest 7%. Lokata to może nie pominimy to słowo, to w ogóle chyba już przekleństwo jest, więc zrobimy pip. Nieruchomości to samo, ktoś tam robi 7-8%, no ale znowu inflacja ogromna. I faktycznie przy tym wszystkim, co się dzieje na świecie do druku pieniądza, to dalej w zasadzie Bitcoin i złoto wyglądają na takie najbardziej logiczne lokaty kapitału. Jak się na to zapatrujesz ty?
Tak, ja uważam, że Bitcoin jest taką odpowiedzią XXI wieku na właśnie sposób przechowywania majątku długoterminowo, taki sposób zwalczenia z tą inflacją. I to, co jest, mnie bardzo mocno bawi, to bardzo często, gdy Bitcoin gdzieś tam spada, na przykład 10%, 15%, to można usłyszeć, można przeczytać takie wypowiedzi: wszyscy mówią, że ten Bitcoin to jest zabezpieczenie przed inflacją, ale jest taki niestabilny, spadł na 10-15%, ale ludzie nie widzą tej perspektywy, że tak naprawdę przez ostatni rok wzrośliśmy kilkaset procent, nie? Ja uważam, że zabezpieczenie, traktowanie danego asetu, czyli zabezpieczeniem przed inflacją, powinno być z perspektywy dłuższej, a nie z perspektywy, wiesz, tam zagrań czasami jedno-dwudniowych. I moja teza jest taka, że Bitcoin, kryptowaluty idealnie trafiają w ten właśnie nowy cyfrowy wiek, ten, w którym ludzie mnóstwo czasu spędzają w internecie, w social mediach, i wydaje mi się, że mimo wszystko złoto stało się delikatnie przestarzałe dla tej nowej generacji osób, i ta właśnie nowa generacja osób poszukuje innego sposobu inwestowania, innego sposobu zabezpieczenia swojego majątku, i Bitcoin, kryptowaluty to jest idealna odpowiedź. I ja uważam, że kryptowaluty, tego może jeszcze teraz nie widać, ale staną się nowym aktywem inwestycyjnym, takim bardzo, bardzo poważnym, bo nadal możemy usłyszeć, że to wszystko może się bardzo szybko skończyć i tak dalej, a jeżeli wejdziemy w szczegóły, to widać, że największe mocarstwa, można powiedzieć, państwa, czyli USA przede wszystkim, że to nie zmierza raczej do tego, żeby walczyć, ale to zmierza do tego, żeby uregulować odpowiednio ten rynek i na tym wszystkim jeszcze zarobić, bo to jest ogromny też kopniak dla całej gospodarki Stanów Zjednoczonych, tym bardziej, że w Chinach już w tym momencie tak już otwarcie walczą z kryptowalutami, więc prawdopodobnie USA przejmie tutaj tą rolę takiego lidera w podążaniu tym, w rozwoju tego rynku cyfrowych aktywów.
A jak to się ma wszystko do... No bo sieć Bitcoina tak naprawdę to nie jest jeden komputer, który se tam pilnuje tego wszystkiego, tylko właśnie stąd jej geniusz, że tych komputerów jest zyliony wszędzie i dlatego jest to niefałszowalne i tak dalej. No ale właśnie mamy XXI wiek i z każdej strony koniec świata nadchodzi i w ogóle grad trzęsień ziemi i tak dalej. No a tu taki Bitcoin, który pożera tej energii. No, tu już parę lat temu czytałem opracowanie, które mówiło, że więcej niż Węgry sama sieć Bitcoina, więc podejrzewam, że teraz jest jeszcze więcej, a nie mniej. No i co? Amerykanie tak po prostu stwierdzą, trudno. No.
Znaczy, ja uważam, że to wszystko pójdzie w stronę połączenia właśnie wydobywania tych bitcoinów, czyli wspierania tej sieci z odnawialnymi źródłami energii, że to jest ten kierunek, w którym to będzie się rozwijało bardzo szybko w najbliższym czasie. Ale też druga strona medalu jest taka, że wszyscy mówimy o tej ogromnej energochłonności sieci bitcoina i przeważnie wypowiadają to osoby typowi sceptycy, tak? Czyli osoby, które nie wierzą w tą technologię, uważają, że to jest marnotrawienie energii, ale ja równie dobrze mogę przedstawić mnóstwo osób, które, w tym jestem ja, które uważają, że ta energia, która jest wdrażana w tą sieć, ta ogromna energia, tak jak powiedziałeś, jest to porównywane czasami z jakby tam z użytecznością energii elektrycznej niektórych państw, jest właśnie tym zabezpieczeniem tej sieci. Jeżeli traktujemy Bitcoina poważnie jako taki system finansowy, zdecentralizowany system finansowy, który powstał z faktycznie prawdziwej, fajnej idei, to ja uważam, że ta ogromna moc, która tam wchodzi, ona nie jest zużywana w taki sposób, ona nie jest zużywana w ten negatywny sposób, ale ona musi tam być i dla mnie to jest taka sytuacja, w której po prostu ta sieć przez to, że zużywa tak dużo tej energii, dlatego jest tak wyjątkowa. I uważam, że kierunek to jest mimo wszystko połączenie tego i zrobienie bardziej tego Bitcoina, bardziej takiego zielonego i to już widać, że to się dzieje, zaczyna dziać w Stanach. Ogromne firmy jak BlackRock, to jest taki fundusz inwestycyjny, jeden z największych funduszy inwestycyjnych, oni właśnie bardzo mocno inwestują teraz w rozwiązania, które sprawią, że ten Bitcoin, kopanie tego Bitcoina stanie się po prostu zielone bardziej, nie? Więc bardzo możliwe, że to jest ten kierunek, w którym to będzie się rozwijało wszystko. Jeszcze tutaj dopowiem, że na przykład El Salvador, czyli państwo, które w ostatnim czasie ogłosiło, że Bitcoin jest legalnym sposobem płatności, czyli można gdziekolwiek pójdziemy w Salwadorze, to przedsiębiorcy więc muszą przyjąć Bitcoina, jeżeli chcesz nim zapłacić. Oni tam w tym momencie, jest taki eksperymentalny projekt tego, aby połączyć wydobywanie energii z wulkanu do tego, żeby kopać Bitcoina. I największym takim można powiedzieć, nośnikiem marketingowym tego rozwiązania jest właśnie tam lider, prezydent tego kraju, który w momencie, w którym Bitcoin delikatnie spada, ogłasza na Twitterze, że dokupuje bitcoinów i wspiera właśnie ten projekt, więc ja uważam, że to wszystko pójdzie w taką stronę bardziej eko, ale mimo wszystko ja zawsze będę bronić tej strony, że bitcoin, że ta jakby sieć jest tak ważnym technologicznym jakby przełomem ludzkości, że ta duża energia tam po prostu ma rację bytu zużywanie.
I to jest niesamowite, bo jakby się pomyślało o tym, że te klasyczne pieniądze by działały tak jak Bitcoin, to cały świat wyglądałby inaczej tak naprawdę, nie? No bo nie byłoby teraz inflacji, bo nie dałoby się jej zrobić tak po prostu, ale o tym pewnie jeszcze porozmawiamy, natomiast teraz chciałbym pogadać o kopaniu Bitcoina. Czy dzisiaj raczej, żeby mieć Bitcoina, trzeba go kupić, czy jest sens ekonomiczny jeszcze go wykopywać? Bo jeszcze parę lat temu, no to pamiętam, sam jakieś parę koparek postawiłem i tak dalej, ale to już był taki moment, że to bardzo, bardzo na styku opłacalności było. Więc strzelam, że teraz chyba jest z tym bardzo ciężko.
Jest bardzo ciężko. Jakby ja nie znam osób, które zajmują się właśnie tym, bo na tym rynku kryptowalut mówi się o nich górnikami, tak? Że to są górnicy. Nie znam górników gdzieś tam w moim otoczeniu, choć dość sporo osób się tym zajmuje, które kopią Bitcoina, raczej to są inne kryptowaluty, które wspierają. Dlaczego? Dlatego, że ta sieć Bitcoina jest już naprawdę bardzo, bardzo duża i wymaga ogromnego kapitału też, żeby wejść w ten biznes, nie? Żeby to po prostu na samym końcu się opłacało, żeby to był faktycznie biznes, który daje tobie taki dobry przepływ finansowy.
Dla tych ludzi, którzy się nie znają, a chcieliby się poznać, to informacja, bo kogoś to może przerażać, że tam Bitcoin za 60 tysięcy dolarów, a chciał wejść i inwestować, rzeczywiście można kupić bardzo małe części Bitcoina. Ile? 8 zer, tak? Po przecinku?
Tak, tak.
Także nie ma problemu, można za parę centów dosłownie wejść. No ale dobre, bo tak chciałbym się prześliznąć przez te obawy, które ludzie...
A mógłbym tutaj dopowiedzieć jeszcze coś, bo jest, w tym momencie w ogóle jest taki ciekawy ruch, który prawdopodobnie doprowadzi do tego, że nie będziemy, że przedstawienie Bitcoina nie będzie tak jak teraz, że jeden Bitcoin równa 60 tysięcy dolarów, tylko wszystko zmierza do tego i prawdopodobnie to się stanie za jakiś czas, żeby wycenę Bitcoina przedstawiać w tych najniższych jego częściach. Rozumiesz? Żeby on się stał bardziej atrakcyjny, bardziej dostępny dla ludzi, bo my myśląc o Bitcoinie i spotykam się z tym bardzo często, mam coś takiego, mówię komuś, kto kup sobie Bitcoina, a on myśli, stary, ale to muszę wydać 60 tysięcy dolarów na to, żeby kupić. I to powoduje bardzo duży taki opór przed inwestycją. I dopiero gdy tłumaczysz takiej osobie, ale słuchaj, możesz kupić dowolną ilość, możesz go kupić za 100 zł, za 50 zł, to on wtedy mówi, czyli Bitcoin jest podzielny, więc wszystko zmierza do tego, że za kilka lat będziemy wyceniać Bitcoina w tej najmniejszej części, czyli w Satoshi. I to jakby to Satoshi będzie tym Bitcoinem dla ludzi.
I jak jedno Satoshi będzie za 60 tysięcy dolarów, to myślę, że co 3 minuty będziemy Bentleya zmieniać po prostu, żeby było kolorowo. Okej. Dobra, no to oby tak było, byśmy się doczekali. Natomiast przechodząc po tych różnych obawach, które ludzie mogą mieć, to bardzo często się też można spotkać z taką obawą, że dobra, Bitcoin drogi i tak dalej, ale tych kryptowalut to da się tak naprawdę wyklikać. Sam sobie mogę nową stworzyć w 15 minut, nie jest to wielka filozofia. Wszystko można poustawiać, czyli niby Bitcoin nie ma inflacji, ma go być 21 milionów, nie da się nic z tym fantem zrobić, no ale można zrobić Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, Bitcoin, nie wiem, Jesus i tak dalej, czy God, tak, był nawet. Więc da się, to raz, że podróby Bitcoina, a dwa, że no w ogóle inne projekty, tak, że jest Ethereum, jest Polkadot, Atom, no miliony różnych projektów, znaczy miliony to nie, ale tam kilkanaście tysięcy w tym momencie, z tego co kojarzę. No więc to może jednak ten Bitcoin szlak trafi.
No i tu to jest temat rzeka. Ja uważam, że jedną z takich moich tez, którymi kieruję się na tym rynku, jest to, że wycenianie kryptowalut, wycenianie projektów, ja czasami też mówię, wycenianie cyfrowych aktywów. Dlaczego cyfrowych aktywów, to zaraz pewnie do tego dojdę, bo wydaje mi się, że słowo kryptowaluty też wprowadza nowe osoby w zamieszanie. Wycenianie tych projektów powinno opierać się na tak zwanej wycenie, ja tu mówię, efektu sieci. I ten efekt sieci to jest określenie, które można przedstawić w różny sposób. I dla mnie tym efektem sieci jest to, dajmy na to, ile deweloperów pracuje nad danym rozwiązaniem, ile osób faktycznie z tego korzysta, ile tam jest jakby transakcji, ile tam ilości transakcji przychodzi w 24 godziny, jakie prowizje, bo każda transakcja wiąże się z tym, że my musimy zapłacić prowizję dla osób, które wspierają tę sieć. Dla mnie też taką bardzo ważną informacją też jest to, jakie prowizje wypłacamy dla tej sieci, bo tak naprawdę prowizje to fees, można pewnym sposób powiedzieć, pokazuje nam, jak bardzo dana sieć jest użytkowana i to jest taki faktyczny, namacalny wskaźnik użyteczności danej sieci. Ja uważam, że największymi projektami, w których ten efekt sieci jest taki bardzo, bardzo duży, jest właśnie Bitcoin, przez to, że był pierwszy, przez to, że zebrał tą taką masę krytyczną, przez to, że jak mówimy o kryptowalutach, to pierwsze, o czym słyszymy, jest właśnie Bitcoin. Ludzie bardzo często później dopiero się dowiadują, że jest tam coś jeszcze inne, jakieś projekty, w które można zainwestować. Przez to, że Bitcoin jest najbardziej, ma największą adopcję, czyli w największej ilości miejsc możemy nim zapłacić. To pokazuje, że ten Bitcoin jest ten efekt sieci ma bardzo, bardzo duży i ten efekt sieci w pewnym sensie go wycenia. I tak jak powiedziałeś, są różne kryptowaluty. Stworzenie kryptowaluty jest bardzo proste, ale ja mówię, stworzenie efektu sieciowego jest cholernie, cholernie trudne. I jakbym miał tak powiedzieć, taki tip dla osób, które zaczynają się interesować w ogóle tym rynkiem, to nie zwracajcie uwagi na szybkość przesyłu, nie zwracajcie uwagi na to, czy dany łańcuch jest tani, że wszyscy mówią, że jest tańszy niż Ethereum, dlatego wygra. Chodzi o to, żeby sprawdzić, ile tam faktycznie się dzieje i wycenić właśnie ten efekt sieci, bo jeżeli popatrzymy, takie znowu odniesienie do tego świata tradycyjnego, w jaki sposób wycenić internet? Jakbyśmy mieli wycenić internet, Nie da się. Dlaczego? Dlatego, że internet, w internecie właśnie ten efekt sieci, przez to, że Facebook na nim działa, przez to, że się komunikujemy, przez to, że każdy ma smartfona, którego wyciągamy z kieszeni i możemy cokolwiek tam zrobić, z kimkolwiek się skontaktować, ten efekt sieci w internecie jest tak ogromny, że nie dałoby się w ogóle wycenić, jakbyśmy podzielili internet na 21 milionów równych części, ile by musiała być równa jedna część, jeżeli wszystko się opiera. Nawet ten film wrzucimy do internetu i wtedy on ma wartość, nie? Więc ja uważam, że to porównanie i myślenie o rynku cyfrowych aktywów, o Bitcoinie, o kryptowalutach jest najbardziej sensowne wtedy, kiedy zastanawiacie się, który z tych łańcuchów faktycznie dostarcza ogromny efekt sieciowy, nie? I według mnie tych łańcuchów w tym momencie jest kilka. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, też chciałbym konkretami tutaj jakimś powiedzieć. Jest to Bitcoin, jest to Ethereum, zalążki bardzo fajnego efektu sieciowego ma oczywiście też Polkadot, jest taki też projekt Terra Money, ale myślę, nie chciałbym, żeby to się przerodziło w jakieś kupowanie
od
typu.
Razu ktoś milion złotych zaszczędza, albo jeszcze z kredytu.
Chodzi o to, może to bardziej tak rzucam, po to, żeby osoby, które gdzieś tam interesują się tym rynkiem, żeby znalazły części wspólne w tym, co w tych przykładach, które powiedziałem, i z tego wyciągnął właśnie ten konkretny taki przekaz, w co tak naprawdę warto się angażować. Nie?
Do tego na pewno jeszcze za moment wrócimy. Natomiast jak ktoś już chce się zaangażować, to gdzie to ma kupić?
Okej.
Może u jakiegoś gościa z internetu, który wysyła maile, że sprzedam ci 20% taniej niż...
Trzeba bardzo... Taki punkt zero to powiem to, że trzeba bardzo mocno w tym momencie uważać, ponieważ moi znajomi w ogóle nie zaangażowani w rynek kryptowalut coraz częściej dostają telefony, w których pan z bardzo dziwnym ukraińskim akcentem mówi im, że jakiś czas temu zarejestrowali się na platformie i w tym momencie tam mają 0,4 bitcoina, co jest warte i przeliczane na dolary. Jedyne, co trzeba zrobić, to założyć konto i wpłacić symboliczną opłatę 1000 zł, i bardzo dużo osób na to się nabiera, więc przede wszystkim, jeżeli ktokolwiek do was dzwoni z propozycją zainwestowania w cokolwiek, to na 100% jest oszustwo. Nie? I to, o tym trzeba głośno mówić, bo bardzo, bardzo dużo osób na to się nabiera. Jeżeli i tym punktem pierwszym jest to, że ja uważam, że tą pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, jest zarejestrowanie się na giełdach kryptowalut. I te, nie chciałbym tutaj mówić o konkretnych przykładach teraz tych giełd. Rejestrujemy konto, można powiedzieć tak jak na typowym portalu, w którym trzeba założyć konto. Przedstawiamy tam swoje dane osobowe. Dlaczego dane? Dlatego, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak szara strefa. Musimy pokazać, że to my z imienia, nazwiska chcemy kupić daną kryptowalutę. Przelewamy przelewem na swoje wewnętrzne konto na tej giełdzie i wtedy kupujemy swoją pierwszą kryptowalutę, którą bardzo często jest właśnie Bitcoin. I ten Bitcoin, posiadając tego Bitcoina, nagle możemy go przesyłać w różne inne miejsca, na różne inne giełdy, to ten Bitcoin staje się takim sposobem na przesyłaniu po prostu tej wartości już w tym świecie cyfrowych aktywów, w świecie kryptowalut. Czyli ja zawsze mówię, punkt pierwszy, zakup Bitcoina. Są giełdy, można powiedzieć, polskie, zarejestrowane gdzieś tam w Polsce. Są to giełdy, na których najwięcej Polaków zaczyna swoją przygodę. I tam warto zacząć. I co więcej, na tych giełdach bardzo często są też takie krótkie poradniki, które pomagają zrozumieć cały ten świat.
Okej, okay, no i właśnie cały ten świat to jest też świat inwestycji, czyli psychologii. I tu jest bardzo, bardzo częsty problem, zwłaszcza w takich momentach jak teraz, gdzie te wyceny są bardzo wysokie, więc dużo ludzi się z zewnątrz interesuje, dowiaduje i tak dalej. Nie przerobili jeszcze, nie zapłacili swojego frycowego, można powiedzieć, za zainteresowanie się inwestycjami. No i pojawiają się takie właśnie błędy klasyczne, czyli właśnie jak drożeje, no to wtedy wchodzę, jak tanieje, to panikuję i tak dalej, zmieniam strategię, w zasadzie to nie mam żadnej i tak dalej. I teraz pytanie, jak się nauczyć tej kontroli emocjonalnej, żeby nie zostać bankrutem? Bo jak będzie spadać, no to wszystkie media będą pisać, że Bitcoin się skończył, i to jest takie przekonujące.
Ja podzielę się swoją tezą. Ja jednak uważam, że bardzo dużo osób dołączających do tego rynku kryptowalut ma takie, nie wiem jak to określić, ale takie zachowania bardzo bliskie hazardowym, tak? Chodzi o to, że bardziej to traktujemy, jeżeli ja komuś opowiadam, że ten Bitcoin to jest dobre zabezpieczenie swojego majątku, że każdy powinien będzie jakoś tam część Bitcoina, żeby zdywersyfikować jakiś swój portfel, to ludzie i tak mnie nie słuchają i tak nie mówią, i tak jakby z tyłu głowy mają to, że na tym da się dużo zarobić. Więc jakby tą pierwszą motywacją bardzo często jest to, że da się dużo zarobić. W momencie, w którym wchodzimy w tak rozgrzanym rynku, jak jest teraz, i zaczynamy to wszystko rozumieć, wiemy, gdzie sprawdzać różne wyceny i tak dalej, to codziennie, logując się tam nawet kilka razy dziennie, tam widzimy, że coś wzrosło. 40%, 60%, 150%. I bardzo często w głowach inwestorów, początkujących inwestorów, pojawia się coś takiego, wow, wszyscy zarabiają, ja siedzę w jakichś nudnych aktywach, tutaj coś rośnie, no to może powinien bardziej ryzykować, nie? I to jest największa pułapka tego rynku, że znam bardzo dużo osób, które miały poustawiane swój portfel inwestycyjny długoterminowy, czyli byłoby zaangażowane w takie naprawdę wartościowe projekty, ale zostały zgubione dlatego, że czuło, że o nie, jest nudno, mój portfel wzrósł tylko w miesiąc 10%, o co chodzi, nie? I zaczyna eksperymentować, zaczyna się włączyć ten taki mały hazardzista, który według mnie jest w każdym z nas. I to jest najtrudniejsze na tym rynku krypto, że to jest dostępne 24 godziny w 7 dni w tygodniu. Zalogujesz się o 3 w nocy po imprezie w piątek, jak wracasz, to jest. I tam się ciągle coś dzieje. Zalogujesz się w niedzielę po obiedzie, po 13, to jest. I znowu możesz się zaangażować. Masz gorszy dzień, chcesz się odbić, chcesz znowu poczuć adrenalinę, chcesz poczuć te endorfiny w momencie, w którym angażujesz się w jakiś ciekawy trade, to jest. I ja osobiście mogę powiedzieć tak, że czuję się, że też jestem uzależniony od tego rynku, ale mam w pełni tego świadomość i staram się to kontrolować jakimiś konkretnymi zasadami. Ale osoby, które dołączają do tego rynku i widzą to wszystko, te początkujące osoby, to ja uważam, że trzeba bardzo, bardzo mocno uważać, bo właśnie to gubi, nie? Że ten wszechobecny dostęp i to, że zawsze gdzieś coś się dzieje, takiego ekscytującego, zielony kolor nas gdzieś tam ekscytuje i wtedy się angażujemy. Taka jeszcze historia krótka, że ostatnio właśnie mojemu znajomemu, który bardzo chciał zaangażować się w ten rynek, pokazywałem jak rozpocząć. No i w końcu doszliśmy do tego, on sobie kupił swoje bitcoiny, przesłał na inną giełdę, na tej giełdzie akurat tam się bardzo, bardzo dużo dzieje, tam codziennie co wejdziesz, to się dużo dzieje. I po jakimś czasie odezwałem się do niego i mówi, no jak tam sobie radzisz? I on mówi, że jakie to jest proste, kupuję tylko to, co rośnie. Rozumiesz, że bardzo często te osoby, które na samym początku dołączają, kupują zielony kolor, czyli to, że jak jest optymistycznie, uważają, że jeżeli rośnie, będzie rosło dalej, bo tak nam po prostu gdzieś tam głowa, mózg podpowiada, jeżeli rośnie, będzie rosło dalej i to jest największa pułapka. I tutaj swoje najlepsze trady, jakie kiedykolwiek wykonałem, były wykonywane właśnie w ciszy. Czyli ja nie staram się patrzeć tam, gdzie już jest zielony kolor, tam, gdzie wszyscy się ekscytują, tylko uważam, że takim długoterminową wskazówką, która bardzo mocno pomaga, jest to, żeby angażować się tam, gdzie właśnie tego zielonego koloru jeszcze nie ma, a fundamentalnie wszystko tobie się zgadza, że ten projekt jest ciekawy, nie? Czyli trochę trzeba odwrócić te nasze proste myślenie. Zielony kolor, bardzo, bardzo długo zielony kolor, trzeba się bać. Czerwony kolor, ale z odpowiednimi fundamentami, z odpowiednią analizą, warto być cierpliwym. Mhm.
No to nas prowadzi do w sumie bardzo skomplikowanego pytania, raczej odpowiedzi. Te fundamenty, czym one są? No, wbija ktoś na stronę, gdzie są wszystkie kryptowaluty, na przykład coinmarketcap.com i ma tam kilkanaście tysięcy projektów. No i mówi, dobra, zaangażuję się, będę szperać, kombinować, strona 372, może tam coś znajdę. No i teraz skąd on ma wiedzieć? Niektóre oczywiście rzuca się w oczy, że zajeżdża wałem, ale czasami wszystko wygląda bardzo dobrze, wręcz brzmi jak rewolucja. Mhm. Ale czy to jest rewolucja?
No i prawda jest taka, że jeżeli dołączasz do tego rynku w hoście, jeżeli dołączasz do tego rynku w optymizmie, to de facto na samym końcu, jeżeli chcesz być takim inwestorem, który znajduje tą faktycznie prawdziwą wartość, taką konkretną wartość, fundamenty, to de facto okres ten optymistyczny jest dla ciebie znacznie, znacznie trudniejszy i taki bardziej wymagający niż okres nudy. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, gdy jest optymistycznie, w momencie, w którym można powiedzieć, że bardzo dużo tych kryptowalut rośnie, to dochodzi do sytuacji, w której nowe projekty wchodzą na ten rynek w tempie, który jest po prostu niesamowity. Jakby nowe firmy pojawiają się, wypuszczają swój token, każda przedstawia swój marketing w taki sposób, że uważamy, że, no, że to jest coś bardzo, bardzo wyjątkowego i ta masa osób, dlatego że tak dużo nowych osób angażuje się w ten rynek, łapie się na ten marketing i bardzo często te projekty rosną dlatego, że marketing jest dobry, że taki PR jest dobry, a niekoniecznie fundamenty. I bywa tak, że nawet dobry inwestor, taki fundamentalny inwestor łapie się na tą papkę marketingową, leci przez jakiś czas na tej fali wznoszącej, a później spadł. Dlatego ja uważam, że najlepszy moment na gdzieś tam takie fundamentalne inwestycje jest moment wtedy, kiedy jest źle, wtedy, kiedy jest nudno, wtedy, kiedy wszyscy mówią, że to padnie, dlatego że wtedy pojawiają się i zostają na tym rynku najbardziej wartościowe projekty. Ale odpowiadając jeszcze, jak to w tym momencie warto robić, to tutaj działa też takie prawo, które według mnie na rynku tradycyjnym teraz działa. Jeżeli my pomyślimy sobie o Tesli, to Tesla, jeżeli popatrzymy sobie na ich wyniki, no to nie powinna być wyceniana na tyle, ile jest wyceniana, nie? Ale dlaczego rośnie? Dlatego, że ma charyzmatycznego lidera, dlatego, że ma taki właśnie znowu, ja bym to określił właśnie ten efekt sieci, ale trochę inaczej rozumiany taki, że bardzo dużo osób wierzy w to, że Tesla długoterminowo zmieni jakiś taki stary, można powiedzieć, taki paradygmat, czyli coś, co było, czyli wiara w to, że samochody elektryczne będą po prostu przyszłością. Dlatego ludzie w tym momencie się angażują i w pewnym sensie wyceniają przyszłość, według mnie. My nie wyceniamy w Tesli tych zysku, nie wyceniamy tych twardych danych, tylko wyceniamy przyszłość. I na rynku kryptowalut działa to w taki sam sposób. Bardzo często wyceniamy przyszłość. Ludzie kupują coś, a nie dlatego, że ma to w tym momencie bardzo dużą wartość, taką fundamentalną, ale wierzą w to, że w przyszłości to może się przerodzić coś, co fundamentalnie zmieni ten rynek. I znowu, jeżeli miałbym powiedzieć jakimiś takimi konkretami, ja uważam, że Twitter jest najważniejszym miejscem do tego, żeby być na czasie z rynkiem kryptowalut. Tam dzieje się najwięcej. Tam pojawiają się dyskusje, które doprowadzają później do tego, że tworzy się jakaś teza, za którą ludzie podążają. Czyli Twitter, obserwowanie, bycie na czasie. Medium jest też taki blog, który w tym bardzo, bardzo warto czytać różnych projektów. Reddit, 4chan, czyli to są takie można powiedzieć strony a la Wykop Polski, które też ludzie rozmawiają o kryptowalutach i tam też tworzą się trendy. Więc jeżeli chcemy złapać ten posłuch, jeżeli chcemy złapać jakby tą narrację, w co rynek wierzy, to w tych miejscach, i to jest taki punkt jeden. A jeżeli chodzi o te fundamenty, no to tak jak powiedziałem, ogólnie ocenić ten efekt sieci, czyli sprawdzić, ile transakcji, czy dany łańcuch w ogóle jest użyteczny, sprawdzić, czy po prostu to jest coś, co już było na rynku, tylko zapakowane w nowy bardziej atrakcyjny prezent, że tak powiem, w atrakcyjne opakowanie i w taki sposób. Ale jeżeli miałbym właśnie odpowiedzieć kluczowo konkretnie, to najważniejszy jest ten punkt zero, o którym powiedziałem, czyli wyłapanie tego, w co rynek wierzy i jaka narracja dla rynku, dla inwestorów, to jest ta narracja przyszłości. Wtedy faktycznie jesteśmy trochę, można powiedzieć, przed rynkiem i zarabiamy najwięcej, jeżeli chodzi właśnie o ten aspekt inwestycyjny.
Okej. Super, no to mamy jakiś kierunek. No i a propos kierunków, jest dużo ciekawych nowych kierunków, choćby NFT. Powiem to najpierw w sposób, jakby to powiedział sceptyk z internetu, bo to brzmi, znaczy to ogólnie brzmi źle, no. Jak się to przeczyta jako definicję, co to by było, to brzmi podejrzanie. Czyli co, że można kupować tak jakby wirtualne dzieła sztuki, które są tylko pikselami i zapłacić za nie na przykład 100 tysięcy dolarów w zamian za cyfrową gwarancję, że tylko ja je mam. Panie, o co tu chodzi? Co to w ogóle? Czy ten rynek
panie
już oszalał?
Panie to bańka. I to jest jeden z najciekawszych tematów według mnie ostatniego czasu. Dlaczego? Cofnę się kilka lat wstecz. Jeżeli popatrzymy sobie na materiały z 2011 roku o Bitcoinie i wejdziemy sobie w sekcję komentarzy, to tam było znacznie więcej sceptyków niż osób, które uważały, że to może się przerodzić w aktywo inwestycyjne, które w tym momencie, tak jak to rynek pokazuje, kupują największe instytucje światowe, fundusze inwestycyjne. I jeżeli tak można sobie w ogóle to sprawdzić, że wpisując NFT, szukając na przykład nawet po polskich jakichś tam materiałach z Polski, w których ktoś opowiada o NFT, wejdźcie sobie, warto wejść w sekcję komentarzy i poczytać, jakie są opinie na ten temat. Pierwsze lepsze, to jest bańka. Widać, że już jesteśmy w ostatniej fazie cyklu, że ludzie kupują takie głupoty. Jak można kupić obrazek za kilkaset tysięcy dolarów? Jak to w ogóle wszystko, jak to w ogóle może istnieć, że to pranie pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Mocne słowo, naprawdę. I teraz moja teza jest taka, że jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo wcześnie i każda technologia, każdy trend, każda technologia przechodzi z fazy bańki, takiej typowej przeszacowania do późniejszych takich bardzo ciekawych wdrożeń i ja uważam, że NFT jest czymś, co za kilka lat będzie bardzo, bardzo mainstreamowe i chciałbym w jak najprostszy sposób powiedzieć, tak, czym jest NFT, bo nie chcę zaczynać od tego, że to jest obrazek, który ktoś kupił za 300-400 tysięcy dolarów, bo to jest sytuacja, w której od razu w mojej głowie, jeżeli nie byłbym zaangażowany w tym rynku, to od razu bym pomyślał, wow, jakie głupoty, nie? Ja chciałbym pokazać to NFT trochę z drugiej strony. Chciałbym, żeby ten materiał, który tutaj nagrywamy, sprawił, że osoby, które były sceptyczne, w pewnym sensie zrozumieją to i też zauważą, jaki to ma potencjał biznesowy w najbliższym czasie. NFT to jest technologia, która po raz pierwszy w historii pozwala na to, aby stać się właścicielem cyfrowego dobra. My żyjemy teraz w erze internetu, tak? Jest mnóstwo obrazków, filmów, materiałów, PDF-ów, e-booków, wszystkiego. Tak, te dobra cyfrowe są wszechobecne i do tej pory nie było technologii, w której ja cyfrowo mógłbym potwierdzić, że posiadam dany przedmiot. Nie da się tego zrobić, bo jeżeli nawet mam e-booka, wyślę go tobie i już to możesz skopiować, jakby już mamy, no jakby w ogóle prawa autorskie w jeden taki ogromny problem tego naszego współczesnego internetu jest to, że prawa autorskie i tak dalej, no to jest nagminnie łamane. I teraz ja uważam, że NFT jest odpowiedzią na wdrożenie nowego trendu cyfrowej własności. I co to się może przerodzić, bo to jest według mnie super ciekawe. Jedno z moich takich, jeden kierunek, który widzę, z którą stronę to może pójść, to jeżeli teraz pojawiają się jakieś na przykład, wchodzimy na nową stronę internetową i bardzo często tam jest, musimy zarejestrować konto i jest login with Facebook, login with Google, czyli klikamy bardzo szybko, nam szczytuje dane z Google'a, z Facebooka i już jesteśmy jako Kamil Jarząbek, facebookowy Kamil Jarząbek, loguje się do danego portalu. I teraz ja uważam, że w najbliższym roku wejdzie nowa wtyczka Login with Ethereum Wallet, czyli logowanie się bezpośrednio do portali przez swój portfel kryptowalut. Ja mam nadzieję, że nie odbiega, że nie uciekam za bardzo i twoi widzowie zrozumieją. Każdy z nas może mieć portfel kryptowalut. Założenie go to jest po prostu chwila roboty. Na tym portfelu kryptowalut możemy przetrzymywać tokeny, nie wiem, Bitcoina, Ethera, wszystkie te tokeny, wszystkie te kryptowaluty, które znamy, ale możemy też przetrzymywać tokeny właśnie NFT. Czyli każdy ten token NFT, to NFT, które jest przetrzymywane na naszym portfelu, ma jakąś wartość. I teraz, jeżeli my portfelem, bardzo prosto, wchodzimy na daną stronę, klikamy zaloguj się portfelem, szczytuje z naszej przeglądarki nasz portfel i od razu szczytuje co? Szczytuje te NFT, te zapisy cyfrowe, które są nasze. I teraz wyobraź sobie, jak marketing się może zmienić w momencie, w którym ja będę miał NFT, które jest kojarzone z takim kimś, kto ma pieniądze, tak? Czyli są teraz te słynne kryptobanki. Jeden kryptobank to jest tam 400 tysięcy dolarów. Ludzie w tym momencie, nie wszystkich na to stać, ale wyobraź sobie, jak na przykład Ferrari mogłoby to wykorzystać, rozumiesz? Że dodać prosto wtyczkę, zaloguj się na jakieś wydarzenie poprzez portfel Ethereum i nagle masz targetowane osoby gdzieś tam, które mogą być zainteresowane, mogą być ich nowymi klientami, ponieważ to są osoby, które prawdopodobnie było ich stać na wydanie 400 tysięcy na CryptoPunka i już ma stargetowane. I ja uważam, że to jest ta przyszłość i pójdziemy w tym kierunku i nawet teraz Twitter już ogłosił, że za niedługo będziemy mogli na swoje zdjęcie profilowe na Twitterze zalogować się portfelem i zczyta nam wszystkie nasze tokeny NFT, które mamy w portfelu. Będziemy mogli sobie wybrać nawet awatar. Czyli już to jest znowu ten krok, żeby pokazywać w świecie cyfrowym, że nas stać, że jesteśmy w jakiejś grupie. Czyli to jest taki, to na tym krypto Twitterze, na amerykańskim Twitterze mówi się, że to jest taki flexing, czyli pokazywanie się, że jesteśmy w jakiejś grupie, że nas stać i tak dalej. I teraz jeszcze kolejna rzecz, to jest też taka odpowiedź trochę na to wszystko, co się dzieje na Instagramie według mnie i ja uważam, że Facebook, Instagram, że to wszystko też pójdzie w kierunku NFT. Zwróćcie uwagę, że ludzie kreują siebie na Instagramie, pokazują ile mają pieniędzy, pokazują w jakich miejscach byli i tak dalej, ale zawsze na samym końcu można powiedzieć, no stary, ale to nie jest twoje, bo pożyczyłeś od kumpla, robisz zdjęcie przy jakiejś Ferrarce i tak dalej, więc ludzie potrzebują znowu takiego udowodnienia, że faktycznie jestem na jakimś poziomie statusowym i to jest też odpowiedź NFT. I oczywiście NFT to jest tylko jeden kierunek, w którym to się może rozwijać, ale to jest też jakby zawiązywanie społeczności, takich bardzo, bardzo takich spójnych społeczności na odległość. Dla przykładu jest taki projekt, który też jest wyśmiewany przez osoby, które jakby trochę tego trendu nie rozumieją, takie małpy, znudzone małpy. Każda ta znudzona małpa jest wyjątkowa. One w tym momencie, jedna taka małpa kosztuje tam właśnie ponad 100 tysięcy dolarów. I teraz, gdy to opowiadamy, to ludzie tylko widzą, okej, 100 tysięcy dolarów, bańka, tak? Jest to coś nie do zrozumienia, jak to może działać. W tym momencie, jak to nagrywamy, w Nowym Jorku jest konferencja, taka typowa pierwsza konferencja, tylko skupiona na NFT. I okazało się, że właśnie każdy, kto posiada tą małpę, jest zaproszony na ogromny jacht, na którym jest 1000 osób tylko z tymi małpami i oni tam tworzą takie community, które jest zamknięte, które decyduje później o to, na przykład jako społeczność, jak masz tą małpę, możesz decydować też, jakie decyzje finansowe ta społeczność ma podejmować. Wyobraź sobie, że oni już w tym momencie zaczęli inwestować w startupy różne jako społeczność. Czyli to tworzy się, według mnie, to będzie takie określenie, które znowu trzeba byłoby rozwinąć bardzo mocno. Według mnie NFT, dzięki NFT wejdziemy w takie prawdziwe, zdecentralizowane organizacje. Czyli to, co kiedyś było DAOs, tak? The DAO. I to NFT jest tą odpowiedzią, czyli pierwszy raz poprzez to jest zgrupowanie osób po prostu z całego świata będziemy tworzyć organizacje, w których odległość nie jest przeszkodą i wspólnie te organizacje będą decydować o tym, w co inwestować, w jaki sposób rozwijać ten swój brand i tak dalej. Ja naprawdę apeluję tutaj do wszystkich osób, które uważają, że to jest zabawa, że to pęknie i tak dalej. Ja się zgadzam, że to w tym momencie jest w fazie bańki, bo powstają różne głupie projekty, które są wyceniane na kosmiczne sumy, ale uważam, że to będzie jedna z największych zmian w najbliższym czasie i to właśnie te tokeny NFT sprawią, że kryptowaluty, że Ethereum stanie się bardzo mainstreamowe. I jeszcze dopowiem na sam koniec, NFT to nie tylko obrazki, to też jakby zamykanie w tokenie NFT cyfrowych aktywów typu cyfrowych aktywów z gier. Czyli to jest ogromny drugi temat, który będzie się rozwijać. Dzięki NFT możemy inwestować w wirtualne nieruchomości, wirtualne ziemie. I to jest temat, który też niezwykle mocno mnie ekscytuje, bo uważam, że to jest ogromny trend i taka zmiana też w ogóle sposobu myślenia o
aktywach. To ja bym nawet ten temat pociągnął, bo to jest niesamowicie ciekawe, ale jeszcze tylko wcześniej dodam, że jak się o tym pomyśli ktoś, kto ma dzieci, jak sobie pomyśli o tym, ile takie firmy, to nie są firmy, ale ile takie marki jak Minecraft, Roblox zarabiają na sprzedaży mieczy, samochodzików, różnych innych rzeczy, to są setki milionów dolarów za wirtualne przedmioty. I faktycznie, nie wiem jak jest w Minecrafcie, ale może da się kupić jakiś miecz, którego nikt inny by nie mógł kupić. I jestem przekonany, że wtedy dziecko jakiegoś bogatego gościa dostałoby taki miecz na urodziny za 10 tysięcy dolarów. Więc to jest niesamowite. Czy choćby sztuka, też wiadomo, artyści stają się znani po śmierci zazwyczaj i nagle się płaci 10 razy więcej, ale wyobrażam sobie taki moment, że jakiś jednak żyjący, znany artysta typu jakiś Banksy mówi, że następne moje dzieło będzie cyfrowe. No i nagle by się skończył temat, że to nie może kosztować 10 milionów dolarów. Jednak by mogło. Także to jest ciekawe.
Co więcej, Banksy już jest też w tym trendzie NFT.
O proszę. Takie wyczucie rynku. No jest. Zawsze jak ktoś komuś raz coś wyjdzie, nie, to potem mówi, kurczę, jestem to inwestor turbo, taki zarobisty. No to dobra, cyfrowe nieruchomości. Powiedziałeś hasło, które mi tutaj cztery żaróweczki dodatkowe.
Wczoraj, tak zaczynając temat, to wczoraj udało mi się sprzedać jedną ze swoich cyfrowych nieruchomości, cyfrowych ziem. 220 razy powyżej ceny, którą kupiłem. I teraz to od razu w głowie drugiej osoby powoduje, wow, znowu gość będzie mi teraz nawijał o jakichś niesamowicie dziwnych rzeczach, które są typową bańką. Ja uważam, takie fajne porównanie. Ostatnio tłumaczyłem to osobie, która tam jest po 60 i udało mi się to wytłumaczyć i tam ta osoba zaczęła interesować się, czy tam czytać o tym. Przejeżdżamy tutaj teraz, jest to bardzo ruchliwa droga, nie? I dziesiątki tysięcy aut tutaj przejeżdża prawdopodobnie dziennie. Po każdej stronie jesteśmy na autostradzie, tak nie wiem, czy to widać. Po każdej stronie mogą stać jakieś telebimy, mogą stać reklamy. I same te działki gdzieś tu koło autostrady mają niezwykle dużą wartość, dlatego że mnóstwo osób tutaj przejeżdża, mnóstwo osób na to zwraca uwagę i zawsze gdzieś tam wzrok ucieknie i widzimy coś kątem oka i gdzieś tam coś zapamiętamy. Jak kilka razy przejedziemy tutaj tą drogą, to jakaś tam firma, czy jakiś tam znak, czy jakiś tam właśnie hasło reklamowe zapadnie nam w pamięć.
Uwaga, uwaga, pamiętaj, że pod tym nagraniem znajdziesz linki do bezpiecznych giełd kryptowalut.
Codziennie w tym naszym świecie wirtualnym miliony osób z całego świata loguje się do jakichś gier, spędzają tam kilka godzin, patrując się w jakiś konkretny po prostu obraz. Grają, bawią się dobrze. Jest to wszystko związane z takim poczuciem przebywania, spędzania czasu w fajnym miejscu. Ludzie grają dlatego, że granie jest fajne. I teraz do tej pory nie było sytuacji, w której ten świat gamingu otworzyłby się w jakikolwiek sposób na inwestorów. No bo bardzo często jeżeli Minecraft został stworzony, no to cała ta wartość, która tam jest stworzona, jest zamknięta dla osób, które to tworzyły. Microsoft wykupił później Minecrafta i oni czerpią z tego największe zyski. I teraz dzięki tokenom NFT, dzięki temu znowu, że tak jak powiedziałem, że technologia NFT, token NFT pozwala pierwszy raz w historii posiadać coś faktycznie, coś niematerialnego, posiadać po prostu, mieć potwierdzenie tego, że ty jesteś właścicielem danego cyfrowego asetu, cyfrowego dobra. Na tej podstawie można stworzyć całkowicie nową ekonomię i nowy sposób myślenia o inwestycji. Dlaczego? Dlatego, że jest gra, w której właśnie sprzedałem tę ziemię. Ta gra nazywa się The Sandbox. The Sandbox jest takim Minecraftem, który polega na tym, że z taką trochę inną grafiką, ale też polega na tym, że jest świat otwarty, możemy tworzyć i każdy przedmiot, który tam wytworzymy, każdy przedmiot, który wytworzymy, jest cyfrowym zapisem NFT. Czyli jeżeli, wyobraź sobie, nie wiem, stworzyłbyś tego Bentleya w The Sandbox i mógłbyś go sprzedać jako swoją własność, ty go stworzyłeś i mógłbyś go sprzedać gdzieś tam dalej, co więcej, mógłbyś powiedzieć, że tylko 10 jest takich Bentley i dajmy na to osoby, widzowie, pewnie ktoś kojarzy z twoich widzów gry The Sandbox, mogliby sobie go nabyć, mógłbyś to sprzedać, nie?
To jest znowu twoje. A ty to przygotowałeś przed rozmową, co? Że już ten, już masz plan, tu rozpiskę.
Później o tym pogadamy.
Tak,
bo jest taki biznes. I teraz, jeżeli tą ziemię, to w nawiązaniu do tej autostrady, do tego, że dziesiątki tysięcy osób w tym rzeczywistym świecie porusza się tymi drogami, wyobraźmy sobie sytuację, w której w tej grze nie dziesiątki tysięcy osób, ale miliony osób jednego dnia patrzą na daną planszę, na daną ziemię z góry. I to są ludzie z Azji, z Ameryki, z Europy. I w jednym momencie wszyscy patrzą na to, bo po prostu muszą, bo żeby wybrać tam jakąś lokalizację, to muszą najpierw na nią popatrzeć z góry, czyli widzą cały ten wirtualny świat. I teraz wyobraź sobie, że każdy z nas mógł inwestować w takie kosteczki w tym wirtualnym świecie, czyli jak patrzysz na to z góry, no to po prostu możesz wybrać i kupić daną kosteczkę gdzieś tam po lewej stronie tej mapy. Co więcej, na tych kosteczkach, jeżeli kupiłeś ich odpowiednio duże, jeżeli kupiłeś ich 30, tam 36 z tego co pamiętam, mogłeś umieścić swoje logo, mogłeś umieścić swój przekaz marketingowy. I teraz gra The Sandbox stała się w ostatnim czasie bardzo popularna, to też przez to, że Facebook zmienia cały ten swój, może o tym też później porozmawiamy, też idzie w tym trendzie Metaverse. Metaverse też musimy wytłumaczyć później, ale nagle ta gra stała się bardzo popularna, coraz więcej o tym zaczęło się mówić, więc tak jak w tradycyjnym świecie, jeżeli jest jakieś pole i nagle przez to jest plan, że pójdzie autostrada, ziemie wokół stają się dużo bardziej cenne, to tak samo w tym wirtualnym świecie po raz pierwszy w historii mamy możliwość spekulacji na wirtualnych dobrach. Jeżeli uważasz, że dana gra będzie czymś dużym za jakiś czas, to wykupujesz tą ziemię w momencie, w którym no, mało ktoś się o tym mówi, mało kto uważa, że to może być coś wartościowego i sprzedajesz w momencie, w którym po prostu o tym się bardzo, bardzo dużo mówi. Ja w 2019 roku zainwestowałem tak, bo ja lubię eksperymentować. Dla mnie nie ma takich rzeczy, których ja lubię spróbować eksperymentować różne rzeczy też inwestycyjnie. I w 2019 roku zapłaciłem 12 tysięcy złotych za te ziemię. Kupiłem je po prostu, bo uważałem, że to jest fajne, co jest coś nowego. W tym roku, jakbym tak miał podliczyć, ja to sprzedawałem za Ethery, w tym roku jakbym miał podliczyć, no to 12 tysięcy złotych, gdzieś udało mi się 350 tysięcy na takim wirtualnym flipie zrobić. I teraz, gdy to opowiadają, to ludzie, no to jest po prostu niesamowite, ale to działa na takich samych zasadach, jak w świecie tradycyjnym. Jeżeli jest uwaga ludzi skupiona w danym miejscu, jeżeli ma to ze sobą taki przekaz marketingowy, taką prawdziwą, taki prawdziwy sens marketingowy, to jest coś, co złapie wycenę. I to nie jest na zasadzie bańki, czy nie, głupoty, czy nie. Działa to na takich samych zasadach. To jest moja teza odnośnie tego, co się dzieje w tym momencie. Nie?
Niesamowite, jak ten świat idzie do przodu i jakie to otwiera możliwości. No to a propos jeszcze tych możliwości różnych, które się pojawiają. Jakiś czas temu, parę lat temu pojawiło się pojęcie DeFi, zdecentralizowane finanse. Coś, co dla wszystkich wolnościowców brzmi jako fajne hasło. No i teraz pytanie, co to jest, czy to działa i przede wszystkim, czy da się na tym zarobić?
Zarobić się da. Teraz DeFi, trend zdecentralizowanych finansów. Idea jest taka i to jakby motywacja w ogóle do stworzenia czegoś tego trendu była taka, że w tym naszym tradycyjnym świecie są określone instytucje finansowe, które odpowiadają za pożyczanie, dajmy na to, pieniędzy. Cały ten system finansowy jest bardzo, ten nasz tradycyjny system finansowy jest bardzo, bardzo zamknięty. I DeFi wzięło się z tego, że jeżeli blockchain, Ethereum i tak naprawdę no, Ethereum jest równoznaczny z blockchainem, tak? Jeżeli to jest technologia, która pozwala na to, żeby otworzyć system, otworzyć po prostu tą bazę danych i żeby każdy z nią, w nią mógł zerknąć, bo blockchain jest takim, ja zawsze to mówię, że blockchain to jest cyfrowa baza danych, tylko utrzymywana przez setki tysięcy osób z całego świata, w pełni transparentna, w której każdy może zerknąć i sprawdzić, czy rzeczy, które tam do niej wrzucamy, są prawdziwe, czy nie. Jakby tak rozumiem blockchain. I teraz, jeżeli ten blockchain, i co, jeszcze trzeba to powiedzieć, co zapewnia blockchain? Bo blockchain właśnie zapewnia ten trust, czyli to można powiedzieć taką, to, że my nie musimy ufać drugiej stronie, bo my ufamy blockchainom, my ufamy technologii, czyli całkowicie eliminujemy ten czynnik ludzki, czyli blockchain to jest technologia, która pozwala jakby w różne miejsca świata przenosić ten trust, ten trust, jak to powiedzieć?
Zaufanie.
I jeżeli mamy taką technologię, to możemy stworzyć system finansowy, który nie opiera się na tym, że musimy zaufać jednej instytucji, takim bankowi, tylko możemy zaufać właśnie blockchainowi, czyli zaufamy tej technologii i sprowadzimy system, którym bezpośrednio między sobą możemy pełnić wszystkie te finansowe działania, które w tym tradycyjnym świecie są możliwe. Czyli w tradycyjnym świecie idziesz do banku, wypożyczasz sobie, musisz dostarczyć całą, nie wiem, pokazać, jak oni sprawdzają zdolność kredytową, czy możesz wziąć kredyt i tak dalej, i tak dalej. A w tym naszym świecie blockchainowym ty masz, dajmy na to, masz kapitał, który jest na boku i chciałbyś go komuś wypożyczyć, a ja jestem osobą wypożyczającą, to dzięki temu, że jest aplikacja zbudowana na blockchainie, która zapewnia to zaufanie, między sobą może dojść do wymiany, ponieważ ty i ja ufamy tej samej rzeczy, czyli ufamy po prostu blockchainowi. I z tego wzięła się idea zdecentralizowanych finansów. I DeFi to jest właśnie trend, który bardzo mocno się rozwija w najbliższym czasie, czyli przenoszenia wszystkiego tego, co działa w rynku tradycyjnym na blockchain, otwierania tego i dzięki temu zaufaniu, które daje technologia blockchain, jesteśmy w stanie stworzyć system, który tak dobrze funkcjonuje i rozwija się niezwykle, niezwykle dynamicznie.
Potem będą, już sobie to wyobrażam, że będzie ktoś tą ziemię kupi na wirtualny kredyt hipoteczny i jeszcze postawi tam kupioną na wirtualny kredyt konsumencki małpę przed wejściem.
Ale śmiejesz się, ale to już się dzieje. Już są projekty, które pozwalają na to, że masz token NFT tej ziemi, ona jest wyceniana jakoś rynkowo i ty możesz wziąć pod nią zastaw, czyli wrzucasz ją do smart kontraktu, znowu trudne słowo, ale myślę, że ty jakby w blockchain ją wrzucasz i dzięki temu, że ją blokujesz, możesz wziąć z niej po prostu, tak jak bierzesz kredyt pod zastaw, tak samo możesz wziąć już wirtualną ziemię pod zastaw i to już się dzieje, nie? Co więcej, wirtualne ziemie też można wynajmować. Też są ludzie, którzy po prostu chcą spędzić czas z znajomymi na wirtualnej ziemi. To już się dzieje i jakby ja zawsze mówię, wszystkie modele biznesowe, które działają w tradycyjnym świecie, zostaną przeniesione do świata cyfrowego. I jeżeli jesteś osobą, która w tym momencie już to widzi, to jesteś o krok właśnie przed rynkiem, bo wiesz, jak to wszystko może się, jak to, do czego to może doprowadzić, jaki tu może być ogromny też popyt na to, co się dzieje.
No to daje niesamowite możliwości i faktycznie też dla ludzi tworzących coś, bo jak pomyślą odpowiednio wcześnie, no to mogą tam być zawczasu. To jeszcze przy tym DeFi-u, bo co na to banki tak naprawdę, tak? Bo są te wielkie, gigantyczne, scentralizowane instytucje, im się to może nie podobać. Mhm.
Tak, ja jakby kolejna moja teza jest taka, że DeFi jest znacznie bardziej niebezpieczne niż sam Bitcoin. Czyli wydaje mi się, że regulatorzy będą znacznie mocniej walczyć z DeFi niż z Bitcoinem. Dlaczego? Dlatego, że ideą DeFi jest też to, że wymiana między nami może być całkowicie poza wzrokiem regulatora. Chodzi o to, że To wyszło też z takiej idei bardzo wolnościowych, że każdy człowiek powinien mieć prawo do prywatności, każdy człowiek powinien mieć prawo do jakiejś tam, może nie chciałbym powiedzieć anonimowości, ale niekoniecznie anonimowości, ale do prywatności, i jakby DeFi odpowiada na to, że po co my mamy się wymieniać na giełdach, które pobierają od nas dowody, które wiedzą o nas wszystko. Jak możemy to zrobić również dobrze, to nasza wymiana może być bezpośrednio oparta właśnie znowu o technologię blockchain, o blockchain, i dzięki temu, że blockchain zapewnia nam to zaufanie, to my równie dobrze między sobą możemy się wymienić. Ty, dajmy na to, sprzedajesz Bitcoina, ja sprzedaję Ethera, ty chcesz Ethera, ja chcę Bitcoina, wymieniamy się między sobą. Nikt tak naprawdę o tym nie wie, bo to jest wszystko zapisane na blockchainie, dojdzie do wymiany. I to jest coś, co... To jednak nie podoba się tutaj regulatorowi, i to w jakiś sposób będzie gdzieś tu pewnie atakowane. Największa giełda zdecentralizowana, czyli ta właśnie giełda wymiany tokenów, czy bez KYC, bez niczego, to jest Uniswap. Już amerykański SEC przygląda się coraz mocniej, bo tam dzieją się wymiany na setki milionów dolarów, jakby regulator czuje, że nie ma nad tym w ogóle panowania. I trzeba sobie zadać pytanie, no dobra, ale w jaki sposób oni mogą z tym walczyć, tak? Bo teraz trzeba sobie... DeFi, całe te najważniejsze, te najmocniejsze DeFi jest zbudowane na Ethereum. Czyli na systemie, na tej otwartej bazie danych, blockchainie, które jest wspierane przez setki tysięcy osób z całego świata, tych górników typowych, którzy wspierają swoim sprzętem. I teraz zastanówmy się, w jaki sposób... mogłoby dojść do tego, że to DeFi przestaje się rozwijać i nagle regulator mówi, ok, koniec z tym. No i to jest, tutaj są różne tezy. Moja teza jest taka, że nie da się z tym całkowicie wygrać, bo trzeba byłoby zamknąć każdego górnika, który wspiera Ethereum. Wtedy by to było niemożliwe. Jedynym problemem tutaj, może nie problemem, ale czymś takim, za co regulatorzy się teraz chwytają, jest tak zwany czynnik ludzki, czyli ktoś stworzył tego Uniswapa, nie? Jeżeli ktoś stworzył tego Uniswapa, no to można się odezwać do tych deweloperów. No i znamy różne historie w tym na świecie.
Mogą mieć wypadek.
Mogą użyć różnych sposobów na to, żeby jednak stwierdzili, że DeFi nie jest aż tak fajne i zamknęli Uniswap, ale trzeba sobie odpowiedzieć znowu na kolejne pytanie. Ja uważam, że walka z DeFi to będzie walka jak walka z Hydrą, czyli odecisz jeden łeb, to nagle odrośnie następny, dlatego że trzeba mieć świadomość, że większość projektów, które powstaje w tym DeFi, to są projekty, które mają otwarty kod, czyli tak zwany open source. I teraz, jeżeli masz wiedzę programistyczną, to kopiujesz ten kod, zmieniasz tylko kilka linijek, dajesz swój inny brand i masz tą samą technologię, która została zamknięta przez SEC Uniswap, masz tą samą technologię, tylko pod innym brandem, ustawioną już w jakiś inny sposób, więc będzie to na pewno bardzo, bardzo ciekawy okres tej walki. Jak to wszystko się skończy? Moja teza taka która nie jest zbyt optymistyczna, jest taka, że oni nie zakażą DeFi, to DeFi się będzie rozwijało, ale zaatakują pierwszy czynnik, który każda osoba musi po prostu zainstalować na swoim komputerze, żeby w ogóle mieć dostęp do DeFi, i to jest portfel. Najbardziej popularnym portfelem jest portfel MetaMask, to jest portfel przeglądarkowy. I my, posiadając ten portfel, logujemy się do różnych aplikacji DeFi. Nie logujemy się poprzez swoje dane osobowe, tylko poprzez ten portfel. Poprzez to, że po prostu każdy z nas ma swój unikatowy kod w tej sieci. I ja uważam, że ta walka z tym DeFi może wyglądać tak, że MetaMask, czyli najbardziej popularny portfel, będzie miał obligatoryjne KYC. Czyli że jeżeli będziemy chcieli stworzyć sobie tam konto, no to dowód, przechowywanie tych wszystkich danych po ich stronie, i wtedy zwróćcie uwagę, że to jest sytuacja, w której jakby ty robisz jakieś trady, my robimy sobie te trady między sobą w zdecentralizowanym świecie, ale zawsze na samym końcu jest czynnik taki, że to pan Maciek zrobił z panem Kamilem.
Okej, okay, no tak czy inaczej kierunek jest bardzo, bardzo ciekawy tak naprawdę, bo widać to po krajach, w których jednak waluta państwowa zawiodła, typu Wenezuela, Zimbabwe i te wszystkie inne kraje, socjalistyczne raje. które no, ocaliły się w zasadzie, znaczy ludzie mogli się tam ocalić tylko złotem, które trzymało wartość, i bitcoinem, który strzelał w kosmos wręcz w tych krajach. Także no, koncepcja zdecentralizowanych finansów brzmi niesamowicie i w ogóle wszystkiego, co tak naprawdę jest w zasadzie niewyłączalne przez to, że nie jest w jednym miejscu. No bo tak sobie myślę, gdybym był Donaldem Trumpem, zbanowanym za to, że jest Donaldem Trumpem, to na pewno szukałbym też w takich rozwiązaniach, tak? Bo nagle się okazuje, że Donald Trump, jak przeszedł na jakiś inny portal Parler, to ten portal został wyłączony i problem się sam rozwiązał. Ale gdyby to było na blockchainie, byłoby to niewyłączalne, bo byłoby to utrzymywane przez tych miliony jego zwolenników, no to w zasadzie temat jest brutalnie odcięty. Także to jest niesamowite. Co nas jednak prowadzi do pytania, a co w takim razie z cenzurą? Bo to jest plus tej sytuacji, tak? Że dobra, są ludzie, wolność słowa, wiemy w internetach teraz, ta wolność słowa bardzo jest obcinana i na pewne tematy w ogóle nie wolno się wypowiadać. Także, bo od razu filmy znikają z YouTube'a i tak dalej. No ale z drugiej strony są rzeczy, które jednak powinny zniknąć. Tak, ktoś, jakiś zboczeniec by stwierdził, a będę wrzucać zdjęcia dzieci na blockchain, bo tam nie usuną i tak dalej. Jeszcze płatności będę przyjmować przez DeFi. Super, nie? I teraz da się znaleźć jakieś tutaj rozwiązanie, jakiś złoty środek?
Ja uważam, że da się znaleźć ten złoty środek, ale to jest jak na razie taka wizja przyszłości. Jeżeli bardzo fajny w ogóle temat poruszyłeś, są takie projekty, które promują się, że są takie jakby dyskami opartej o taką chmurą, w którą możesz wrzucić cokolwiek chcesz i to na zawsze tam zostanie. I jest taki projekt na przykład R-Wave i to jest tego typu rozwiązanie. Oni chwalą się tym, że po prostu cokolwiek u nich zuploadujesz, to tam na zawsze zostanie. I teraz nawet są już takie bardzo ciekawe eksperymenty. Wrzucają na tego R-Wave'a, wrzucają w Chinach, wrzucają rzeczy, które tam są cenzurowane i sprawdzają faktycznie, jak mocna jest ta sieć, jak mocna jest ta idea tego zatrzymania tego wszystkiego. R-Wave bardzo mocno właśnie się w Azji rozwija, w tym momencie tam, gdzie w Chinach jest co chwilę jakaś cenzura i tak dalej, to wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ciekawy kierunek, ale oczywiście jest też to zagrożenie. I teraz ja uważam, że tym takim złotym środkiem, który oczywiście ma swoje też wady, jest stworzenie bardzo takiego transparentnego i zdecentralizowanego systemu governance, czyli systemu zarządzania. Czyli jeżeli ten projekt, ten R-Wave, dajmy na to, możemy polecieć takim przykładem, wypuścił swój token i ten token służy do tego, żeby płacić jakieś tam prowizje za wrzucenie jakichś tam plików, ale też służy do tego, może służyć do tego, żeby ludzie posiadający ten token decydowali o jakichś konkretnych zmianach w protokole. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że no, setki tysięcy osób z całego świata posiadają tego R-Wave'a, ten token. I nagle na R-Wave wrzucony jest no, coś bardzo, bardzo no, coś, co nigdy się tam nie powinno pojawić. To można stworzyć system, w którym posiadacze tego R-Wave'a, rozproszeni po całym świecie, decydują, czy powinno to być cenzurowane, czy nie. Rozumiesz? I to w pewnym sensie jest taki złoty środek, który nie mówi o tym, że wszystko, co tam leci, powinno zostać, ale daje znowu władzę ludziom, posiadaczom tego R-Wave'a, czyli jest takie wisdom of the crowd. I to jest taka też teoria, w której jeżeli zapytamy odpowiednią ilość osób odnośnie jakiegoś pytania, to jest duża szansa, ale to musi być bardzo duża grupa, to jest duża szansa, że odpowiedź na to pytanie będzie trafna albo trafnie w ogóle przewidzą przyszłość. To jest taka właśnie teza, która nazywa taka zasada wisdom of the crowd. I ja wierzę tak idealistycznie w to, że można zbudować systemy właśnie w oparciu o wisdom of the crowd, które będą decydować o takich systemach, o takich wydarzeniach.
Okej. Okay. To jest ciekawe. No to teraz schodząc może albo na Ziemię, albo właśnie na Księżyc, Ostatecznie, jak uważasz, ile może kosztować Bitcoin? A tak nie w tym roku, nie w tym miesiącu, tylko tak kiedyś. Za 5 lat od dziś się spotykamy i...
Tu jest... A mogę dopowiedzieć? Czy muszę odpowiedzieć teraz konkretnie?
Nie, spokojnie, spokojnie.
Bo mało osób... Bo wszyscy mówią o tym, że Bitcoin jest 21 milionów i że to jest taka super, jakby to najważniejsza zasada tej sieci, ale mało kto mówi o tym, że my tak naprawdę co 4 lata, bo co 4 lata zmienia... To znowu te trudne techniczne rzeczy, ale myślę, że to wytłumaczymy. Co 4 lata zmienia się ta podaż Bitcoina, czyli ilość Bitcoinów, które są wydobywane przez górników, które wspierają na całym świecie, wspierają tę sieć. Im więcej górników, tym sieć jest bardziej bezpieczna. Czyli ten system polega na tym, że jeżeli górnikom opłaca się wspierać sieć, wtedy system jest bezpieczny. I my tak naprawdę co 4 lata w pewnym sensie testujemy te założenia tego, że obniżamy o połowę tą podaż, i jakby wychodzimy z założenia, że ta sieć będzie nadal się rozwijała z takim samym bezpieczeństwem, rozumiesz? Bo jeżeli obniżymy podaż o połowę, a teraz Bitcoin nie poszedłby w górę, to nagle górnikom o połowę, co 4 lata o połowę, nie opłaca się tak aż wspierać tej sieci. Najważniejszą zasadą Bitcoina, najważniejszą taką wartością tego Bitcoina jest to, że on jest bezpieczny. To, że w Chinach wyłączyli te koparki, 40% spadła jakby cała moc tej sieci w kilka tygodni i ona w tym momencie jest już na nowych szczytach, bo górnicy, którzy zostali zaatakowani w Chinach, przenieśli swoje sprzęty w różne miejsca i to zadziałało. To jest niezwykle ciekawy eksperyment na otwartym organizmie, który pokazuje, że Bitcoin jest odporny na tego typu ataki. Ale teraz wszystko opiera się, najważniejsi są górnicy, wszystko opiera się u tych górników. I teraz więc co 4 lata testujemy trochę te założenia. I finalna wizja tego Bitcoina jest taka, że tam 2156 będzie wydobyty ostatni Bitcoin. Wtedy skończy się jakby wydobywanie tego Bitcoina i jakby teza jest taka, że Bitcoin do tego roku tak mocno się rozwinie, że będzie przeprowadzał tak dużo transakcji, że jakby prowizje transakcyjne, które każdy z nas musi zapłacić do tej sieci, żeby ta sieć działała, będą na tyle duże, że zrekompensują tą po prostu tą nagrodę, którą górnicy dostali. I to jest teza. Ale ostatnio słuchałem takiego bardzo fajnego właśnie podcastu, w którym w tym momencie opłaty te prowizje transakcyjne dla górników to jest okolice 2%, tak? Czyli 2% tylko wynagrodzenia tych górników przechodzi z prowizji transakcyjnych. Mhm. Czyli ten system znacznie by musiał przejść taką zmianę, aby to nadal się rozwijało w taki sposób, czyli żeby musiało być więcej transakcji, większa ta wartość tej sieci, która doprowadziłaby nas do tego, że wraz z wygaszającą się podażą ilość transakcji by rosła, prowizja by rosła i tak to by się równoważyło. I to jest taki eksperyment, teza, która jest testowana i uważam, że to jest jedno z zagrożeń Bitcoina, że to po prostu nie zadziała w taki sposób, że rozumiesz, że w pewnym momencie Bitcoin po halvingu nie wzrośnie, spadnie opłacalność kopania bardzo mocno i dojdzie do takiej spirali trochę śmierci, tak mógłbym to określić, w której bezpieczeństwo sieci będzie spadało bardzo, bardzo szybko, bo górnikom się nie będzie opłacało, a większość górników nie wspiera tej sieci ideologii, ale przez to, że mają pieniądze z tego ogromne. I przez to po prostu Bitcoin, czyli ta największa wartość Bitcoina, czyli to, że Bitcoin jest tak bezpieczny, to największa wartość po prostu nie będzie miała znaczenia. I to chciałem powiedzieć, bo mało kto o tym mówi, więc to też trzeba rozpatrywać w takich naprawdę różnych aspektach i jakieś tam grafy, wyliczenia pokazują, że jednak my dojdziemy do momentu, w którym ilość tych transakcji będzie tak duża i ta wartość wypłacana górników z prowizji transakcyjnej będzie tak duża, że to się zrównoważy, ale to wszystko jest oczywiście gdzieś tam do sprawdzenia. I teraz odpowiadając już konkretnie na twoje pytanie, ja osobiście bardzo mocno wierzę w Bitcoina i wierzę, że ten system przetrwa tą próbę, o której mówię. Jeżeli wychodzę z tej tezy, to jest system zaprogramowany w taki sposób, że on powinien po prostu wraz z upływającym czasem wartość Bitcoina powinna rosnąć. Tylko właśnie, zawsze trzeba zrozumieć to potencjalne zagrożenie, które jest. Jeżeli rozumiesz je i jeżeli twierdzisz, że Bitcoin sobie z tym poradzi, to system jest tak zaprojektowany, że po prostu będą oczywiście korekty i tak dalej, ale w końcu dojdziemy do poziomu, w którym, tak jak powiedziałem na samym początku, jeden bitcoin będzie wyceniany do satoshi, do tej najmniejszej części, i ten system będzie bardziej, znacznie stabilniejszy, i ta cena po prostu poprzez te matematyczne zasady, ekonomiczne zasady, będzie szła w górę. Czyli docelowo ja faktycznie widzę bitcoina powyżej miliona dolarów. No i też trzeba oczywiście zadać pytanie, ile wtedy ten milion dolarów będzie faktycznie wart. Nie? Ale to jest system zaprogramowany ekonomicznie w taki sposób, żeby po prostu rósł, czyli najważniejsze, to zawsze mówię, najważniejsze jest to bezpieczeństwo utrzymania tej sieci. Jeżeli to będzie, to ten system jest po prostu skazany na rosnącą cenę.
To jest budujące. To jeszcze o jedną rzecz zapytam, bo gdzieś tam z kolei fani Ethereum, których też nie brakuje, zapowiadali zjawisko, nie pamiętam nazwy, ale flippeningu bodajże, tak, że któregoś dnia jednak Ethereum zamieni się miejscami z Bitcoinem, i to właśnie Ethereum będzie tą najpopularniejszą kryptowalutą. Argument jest taki, że no Ethereum ma dużo przeróżnych użyteczności, z trochę bardziej zaawansowanym, można powiedzieć, systemem. Czy twoim zdaniem to się może wydarzyć?
Tak, to jest też coś, w co wierzę, że to po prostu się stanie. I trzeba w ogóle zrozumieć, że Ethereum i Bitcoin są w pewnym sensie, bazują na takiej innej, może nie idei, ale na innych zasadach właśnie tych ekonomiczno-matematycznych. Przede wszystkim trzeba powiedzieć to, że Bitcoin ma przewidywalną podaż całkowicie, tak? Czyli jakby chodzi mi o to, że my dokładnie wiemy, ile tego Bitcoina będzie w finale. Ethereum z drugiej strony ma otwartą tą podaż. Czyli to Ethereum może być tworzone. I teraz można powiedzieć, ktoś jak to usłyszy, to powie, no to tak naprawdę wydaje mi się, że Bitcoin jest lepszym inwestycyjnym pomysłem, jeżeli po prostu to Ethereum nie ma tej ograniczonej podaży. Ale to jest właśnie, to polega trochę na tym, że tak jak powiedziałem o tym bezpieczeństwie, że Bitcoin zakłada, że to po prostu będzie się tak rozwijał, że to bezpieczeństwo zawsze będzie, mimo tej upływającej podaży, to w Ethereum jest postawiona inna teza. Czyli po prostu nie ograniczamy tego i rozwijamy to, że system sam będzie się regulować. I teraz Ethereum wdraża w najbliższym czasie, w najbliższych 6-7 miesiącach, będziemy świadkami jednego z najważniejszych wydarzeń dla Ethereum. Przejście z tak zwanego proof of work, czyli z tego, że górnicy z całego świata, podłączając swój sprzęt, wspierają sieć. Przejdziemy na tak zwany proof of stake, czyli dowód stawki, czyli tego, że jeżeli posiadasz 32 etery, ja posiadam 32 etery, to każdy z nas może być takim górnikiem do wspierania tej sieci. I wraz z tymi zmianami dojdzie do sytuacji, w której Ethereum, zakładając, że nadal będzie się tak rozwijał, nadal, że będzie tak dużo tych aplikacji DeFi-owych, że będzie tak dużo tych przeróżnych eksperymentów finansowych, że tych transakcji będzie tak dużo, to zakładając, że tak się właśnie stanie, to Ethereum może stać się nawet deflacyjny dzięki tym zmianom, które zostanie wprowadzone. Ale, no właśnie, to jest ta różnica. My nie określamy tego z góry, czyli tak jak w Bitcoinie z góry 21 milionów, co 4 lata przepołowienie, tylko my w Ethereum nadajemy pewne zasady rozwoju tej sieci i jeżeli ta sieć będzie bardzo szybko, dynamicznie rozwijała się, będą tam miliony transakcji, to Ether jako jednostka stanie się deflacyjna. I co więcej, muszę powiedzieć, że w ostatnim tygodniu, jeżeli popatrzymy sobie na wykresy, to w ostatnim tygodniu przez to, jak dużo było transakcji na Ethereum, jak długo że się tam działo, to Ether już stał się deflacyjny. Nie? Czyli nie określamy tego konkretnymi zasadami, dajemy, jeżeli Ethereum będzie się rozwijać, to będzie deflacyjny, więc to jest jedna z najciekawszych takich rzeczy i uważam, że ten flip Ethereum nad Bitcoinem jest możliwe, dlatego że Bitcoin w swoich założeniach to jest sieć do przesyłu wartości Bitcoina, tak? Czyli z jednego miejsca na. To jest taki system, który przez to, że nie zmienia się aż tak dynamicznie, stał się właśnie przez to, że nie zmienia się tak dynamicznie, stał się po prostu tak atrakcyjny dla niektórych, bo uważałem, że ta właśnie niezmienialność tego Bitcoina, to, że tam bardzo dużo rzeczy wolno się dzieje i to bezpieczeństwo jest najważniejsze, to przez to po prostu ta sieć ma wartość. A Ethereum jednak jest tą siecią taką bardzo eksperymentalną. Testujemy różne rzeczy. Wrzucamy to w konkretne jakieś tam zasady, właśnie dodajemy to spalanie, różne rzeczy próbujemy, otwieramy tę sieć, żeby różne aplikacje się tam budowały. Czyli ja jednak wierzę w to, że ta dynamika, ten efekt sieci, który Ethereum stworzyło, sprawi, że finalnie my przeskoczymy tego Bitcoina, który jest tak bardziej stabilny, ale to w ogóle nie znaczy, że te dwie sieci nie będą ze sobą wzajemnie współpracować. Nie? To też trzeba zrozumieć. To nie polega na tym, że jeżeli Ethereum przeskoczy Bitcoina, to Bitcoin przestanie mieć znaczenie. Nie, to polega na tym, że ja uważam, że te dwie sieci, niezależne sieci, mogą ze sobą bardzo fajnie współgrać i widzę tą przyszłość przeskoczenia Ethereum przez Bitcoina, ale widzę też przyszłość Bitcoina, który jest po prostu wyceniany ponad $1 milion i to wszystko ze sobą może współgrać. To nie jest albo, to jest po prostu taki debet na całą branżę. No i myślę, że to jest ten kierunek, więc jeżeli miałbym tak powiedzieć zawsze nowej osobie, która chce gdzieś tam podchodzić inwestycyjnie do tego rynku, pyta się Bitcoin czy Ethereum, ja mówię, nie wybieraj, tylko postaw i na to, i na to.
Super. To jeszcze zbliżając się do końca, tylko odnośnie bezpieczeństwa, tak? Bo wspomnieliśmy o paru rzeczach, które są ważne na tym rynku, bo dużo osób, usłyszawszy, że Bitcoin może być za milion, no to od razu ruszy. Tylko, no właśnie, przypomnienie tych zasad, o których już mówiliśmy, ale może zaraz coś dopowiesz. Czyli jedna rzecz, klasyka gatunku, tak? Nigdy nie inwestujemy pieniędzy pożyczonych z kredytu od mamy i tak dalej, bo to się źle kończy i rodziny się rozpadają i tak dalej. Druga rzecz, jak przychodzi mail, że macie gdzieś do odebrania bitcoiny jakieś, tylko trzeba podać jakieś dodatkowe dane, no to niestety nie. Trzecia rzecz, którą też powiedziałeś, to jest, że czasem są różne ekipy, które są gotowe zarządzać naszymi bitcoinami. Dajcie pieniądze, my kupimy te bitcoiny za was, żebyście się nie musieli męczyć. No to już powinno cały szereg czerwonych żarówek się zaświecać. I co jeszcze? Na co jeszcze warto uważać?
Przede wszystkim takim największe, jakby według mnie największe wyzwanie dla nowej osoby jest to, że ten system, że to wszystko jest tak dynamiczne, tak dużo się dzieje, są takie wzrosty i tak dalej, że my zapominamy właśnie o tym, żeby na samym początku przeczytać kilka zdań o tym, jak to faktycznie działa. Nie? Chodzi mi o to, że jedną z najważniejszych zasad jest to, żeby klucze prywatne, czyli tak naprawdę dostęp do waszego portfela zawsze był po waszej stronie. Bardzo często jest tak, że tworzycie jakiś portfel, dajmy na to ten MetaMask, który jest tym portfelem przeglądarkowym, zaczynacie z niego korzystać, przysyłacie tam kasę, myślicie, że jest wszystko okej, okay, myślicie, że macie wszystko pod kontrolą, jest to na waszym komputerze i tak dalej, ale zapomnieliście albo wręcz nie zwróciliście tak mocnej uwagi na najważniejszą rzecz, czyli na tak zwane zapisanie seed. Czyli te fazy seed, te słowa seed, to jest możliwość na odtworzenie waszego portfela w dowolnym miejscu na ziemi, na dowolnym komputerze. Teraz, co się dzieje bardzo często? Bardzo często, jeżeli osoba zapomni o tej fazie seed, o tych swoich private keys, o zapisaniu tego na kartce, w różnych miejscach, gdzieś tam, zabezpieczenie tego, to dzieją się sytuacje, w których codziennie otwierasz ten komputer, jest ten portfel, niczym się nie przejmujesz, przelewasz tę kasę, korzystasz z niego, jest wszystko okej. Okay. Kolejny, wchodzi taka rutyna, zawsze klikasz, on jest. I nagle twój komputer łapie, nie wiem, jakiegoś wirusa albo po prostu coś się zepsuło z dyskiem twardym, cokolwiek. I oddajesz go do serwisu. Ten komputer przyjeżdża, nowy. I nagle się okazuje, że trzeba było zmienić system. Okazuje się, że wchodzisz na przeglądarkę, a tam nie ma twojego portfela. Albo inaczej, logujesz się, ściągasz znowu ten portfel i myślisz, że on tam będzie, a on go tam nie ma. Dlaczego? Dlatego, że żeby go odtworzyć, właśnie trzeba te słowa seed. Słowa seed, private keys to są najważniejsze rzeczy, które każdy z Was powinien mieć po swojej stronie i to wiąże się z kolejnym punktem, kolejnym ogromnym zagrożeniem, którego jest coraz więcej. Bardzo często osoby początkujące łapią się na coś takiego, że logują się na jakąś stronę i nagle ktoś od Was prosi słowa seed, private keys. I Wy nieświadomi wpisujecie te swoje słowa, bo na przykład chcecie zainwestować w jakąś kryptowalutę, jest ta chęć zysku, wpisujecie te swoje słowa, klikacie OK, no i już pozbywacie się swojego portfela, bo teraz ktoś na drugim końcu świata ma dostęp do waszego portfela, szybko czyści wasz portfel i kończycie. Ostatnio bardzo przykra sytuacja trafiła na moją skrzynkę, no ktoś podał właśnie w taki sposób swoje seedy i 150 tysięcy stracił po prostu na zawsze, nie? I to było kilka sekund, to było tak, że zalogował się, nagle stwierdził, wow, coś zrobiłem źle, chciał już wejść na ten portfel, nic, nie? No więc naprawdę trzeba uważać, słowa seed po swojej stronie, nikomu nie podawanie, nie dzielenie się tym, jeżeli jesteście na grupach telegramowych różnych projektów, nigdy nie jest tak, że ktokolwiek do Was pisze pierwszy z administratorów, podaje się na kogoś, prosi Was o słowa seed. To jest trochę tak jak w banku, że w banku nie zapytają Was o Twój login, hasło, tak samo jest tutaj, nikt Was nie powinien pytać o swoje private keys, jeżeli ktoś Was pyta, od razu wyłączajcie okienko, kasujcie to i po prostu zgłoście jeszcze jako scam, bo to są najczęstsze problemy.
Wiem, że to, co nas łączy, to, że i ciebie, i mnie podrabiają, także pojawiają się konta na YouTubie, tak, z naszymi zdjęciami, ludzie gdzieś odpisują na komentarze, napisz do mnie na WhatsAppa, super, tam fantastyczna inwestycja. Więc z jednej strony jest trochę tych rzeczy, z drugiej tak naprawdę zdrowy rozsądek, czyli nie bycie w gorącej wodzie kąpanym, tylko faktycznie sprawdzenie wszystkiego, krok po kroku, że jestem na właściwej stronie, powinno tak naprawdę rozwiązać większość problemów. No i co? No to klasyczne ostatnie pytanie dla tego programu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, czyli do ile? 0,05 etera? Mhm. Nie, to zbyt szybko liczę. W każdym razie jedna usługa lub rzecz do 100 zł i niech to nie będzie paliwo, która mimo swej niewygorowanej ceny wniosła realną wartość do Twojego życia.
O, to w sumie bardziej usługa. Ostatnio byłem na seansie floatingu, nie wiem, czy kojarzysz. Floating, czyli zanurzenie się w cieczy, która cię unosi w taki sposób, że nie czujesz w ogóle swojego ciężaru. Jest też, wchodzisz do takiej wygłuszonej komnaty. No i faktycznie jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Spędzasz tam godzinę i no takie odcięcie się od swoich jakichś tam problemów, skupienie się na sobie, skupienie się, tak naprawdę tam jest taka zasada, żeby skupić się na biciu swojego serca i to jest coś, co poleciłbym każdemu, kto gdzieś tak szuka takiej stabilności, takiej po prostu, jeżeli lubicie eksperymentować w różny sposób, to polecam na pewno warto spróbować, no i to nie jest zbyt drogie, więc warto na pewno pójść i zobaczyć. Bardzo dużo osób wchodzi do tej komnaty i po 15 minutach już nie może wytrzymać, więc też jest taki ciekawy sprawdzian.
Super, fajnie. No to myślę, że tutaj nam dostarczyłeś bardzo dużo rzetelnej, konkretnej wiedzy. Ja mam w podzięce dwa prezenty. Jeden może nawet dojdzie tutaj sam sobie wezmę. Tablica pamiątkowa eksperta. Także być może gdzieś super zagości w jakimś fajnym.
Myślę, że na moim kadrze się pojawi z tyłu.
O, super. No i książka 48-godzinna doba, bo chyba, mam nadzieję, że nie czytałeś.
Nie czytałem.
No, bo chyba w świecie kryptowalut taką trzeba mieć, tak sobie myślę, żeby nadążyć za wszystkim, co się tam dzieje. Także wręczam na Twoje ręce.
Dziękuję
jeszcze raz.
Bardzo.
Dziękuję za ten ogrom wiedzy, pasji, no, przekonania nas do tego, że warto dowiadywać się, edukować, zamiast gdzieś tam czy wyśmiewać, czy kierować się jakimś pierwszym takim przemyśleniem. Zakładając, że stare, utarte schematy będą z nami na zawsze, bo jak wiemy, jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana, więc
Kto zabrał mój ser? Jest super książka właśnie o zmianach i czytałem ją kilka razy i zrozumiałem, że właśnie te zmiany powodują, że najwięcej zyskujemy w życiu.
Fajnie, super. No to co? To ja Ci jeszcze raz w imieniu swoim i wszystkich naszych widzów dziękuję bardzo. Zapraszam ich na kanał Jarząbek, gdzie mogą się edukować jeszcze bardziej i głębiej. No i co? Owocnych inwestycji Wam wszystkim życzymy. No i wszystkiego dobrego. Lajkujcie, komentujcie, dzielcie się.
Dzięki również. Dzięki Maciek. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. I niech hossa będzie z Wami. Najważniejsze.
Wszystkiego dobrego. Cześć.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.